wiem, tych biegów. To. To co? Księdza nam nie stało dzisiaj, bo musiał pojechać po księdza biskupa gdzieś tam przewozić, ale bez księdza też się możemy pomodlić, tak? Także zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. O Maryjo, Matko pięknej miłości, módl się, któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, miłuj. Któryś za nas cierpiał rany. Któryś za nas cierpiał rany. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To może jeszcze w modlitewnej atmosferze powiem dwa słowa o tym, co nas w najbliższym tygodniu czeka. Znaczy nie nas tutaj, ale nas ludzi wierzących. Jest Dzień Świętości Życia, już dawno był obchodzony. Natomiast od zeszłego roku również Sejm ogłosił taki dzień, co prawda w Wigilię Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W tym roku to wypada 25 w sobotę i będzie msza w katedrze i będzie tam podjęta tak zwana duchowa adopcja. Myślę, że warto, żeby ludzie światli wiedzieli, co to takiego, wobec licznych bardzo grzechów, wobec czy przeciwko dzieciom poczętym, albo w ogóle przeciwko życiu. Podjęto, nawet nie wiem dokładnie kto, gdzieś to Antek Zięba z Krakowa bardzo rozpowszechniał, ale nie wiem kto w Polsce rzeczywiście zaczął, tak zwaną duchową adopcję. To jest modlitwa trwająca przez 9 miesięcy, tak symbolicznie, jak długo dziecko żyje w łonie matki i wierzymy, że modlimy się w intencji jakiegoś konkretnego dziecka, którego nie znamy, ono jest tylko Bogu znane i wierzymy, że to dziecko dzięki tej modlitwie przeżyje. Zwykle to rozpoczyna się w jakąś uroczystość maryjną, najczęściej właśnie zwiastowanie Najświętszej Marii Panny i wówczas ta duchowa adopcja kończy się na Boże Narodzenie. I jakby ktoś był tą inicjatywą zainteresowany, zechciałby, to niezależnie od wszystkiego może wziąć udział w mszy w katedrze, ale również w katedrze w sobotę o 18:00 będzie również taka uroczysta obietnica czy składanie tych ślubów duchowej adopcji. Myślę, że to jest bardzo piękna nauka odpowiedzialności za życie i pewnego zadośćuczynienia jednocześnie. Ja nie zapomnę, jak kiedyś na takich rekolekcjach dominikańskich w Hermanicach mężczyzna już to nie był taki nastolatek, on miał 30, przygotowywał się do małżeństwa i żona go, narzeczona, namówiła go na duchową adopcję. On tak na początku się bardzo tak bronił przed tym, ale w końcu już go namówiła, to już dobrze. I pamiętam takie jego świadectwo, że on się modlił, dziesiątka różańca i specjalna modlitwa, zresztą na tych karteczkach jest wypisana, dziennie można dodatkowe jeszcze jakieś postanowienia. No i on w ramach tego dodatkowych postanowień wziął sobie swoją ciężką nogę na pedale gazu. Mówi, że przez miejscowość będzie jeździł przepisowo. I mówi, co gdzieś za mocno nadusił? To sobie myślał o tym dziesiątku, prawda, który... I rzeczywiście tak, wzruszające, nie jestem w stanie oczywiście tego powtórzyć, ale wzruszające takie męskie, konkretne, jednocześnie takie bardzo ujmujące świadectwo poczucia odpowiedzialności za to dziecko. Myślę, że tej odpowiedzialności nam bardzo brakuje i to jest jeden ze sposobów, jedna z okazji do brania na siebie właśnie odpowiedzialności za życie poczęte. O tym jeszcze myślę, dojdziemy do tego, ale dzisiaj inny sobie temat zaplanowany. Czyli jakby ktoś chciał, może się poczęstować taką ulotką. Tu między innymi jutro będzie ciekawy wykład pani profesor z Warszawy, pani Marysi Ryś, przepraszam, pani Marii Ryś, 6-godzinny wykład na Wydziale Teologicznym ogólnie mówiąc, psychologii rodziny będzie kilka tam, no szczegóły w tej chwili może nieważne. Natomiast my powrócimy sobie do naszych tematów. Ja powiem szczerze, że ostatnio za dużo mówię i potem mam straszny lęk, gdzie co ja już mówiłem. Ale jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym tygodniu mówiliśmy sobie, robiliśmy taki przegląd źródeł trudności, które przeżywają małżonkowie i jednocześnie powiedzieliśmy sobie, że to może być, to są tereny, te 5 czy 5,5 terenów, na których, które są ważne po prostu dla małżeństw, przypomnę. Poza tym w ogóle ukorzenieniem się w Bogu, to wymieniałem zupełnie osobno i to jest, tak powiem, poza konkurencją, to z tych takich zwykłych psychologicznych, to było egoizm, czyli niezdolność do miłości, zasklepienie na sobie, prawda, o tej miłości już trochę mówiliśmy, także dzisiaj nie będziemy tego rozwijać. Drugie to było, takie drugie i trzecie, czy drugie i dwa i pół, to były różnice między mężczyzną i kobietą, a w szczególności różnice w sferze płciowości, w przeżywaniu sfery płciowości. Trzecie to było niedocenienie, niedowartościowanie wzajemne. Dalej była teściowa, przesławne przykłady, prawda, i konieczność jakiejś życzliwości, zbudowania w sobie życzliwości dla przyszłych teściów, potem dla teściów. I wreszcie ostatnie to jest komunikacja, a właściwie nieumiejętność komunikacji. Ja myślę, że dobrze by było, żebyście gdzieś tutaj weszli. Aha, gdzieś się musi znaleźć jakieś miejsce. Tu można odsunąć, tylko tak zupełnie za plecami to będzie ciężko, ale może. Jak trzeba, to trzeba, tak? Bo trudno, żeby stać tutaj za długo. Tą torebkę wyrzucić. Gdzieś tam można torebkę wyrzucić, albo na górę, o. Także ja patrzę, czy gdzieś jeszcze jest miejsce. Może ja bym za tym stanął, nie wiem, czy się nie spalę. Mam nadzieję, że nie. O. I teraz też nie będę miał nikogo za plecami. Jeszcze można na tym stoliku usiąść i na meblu. Także dzisiaj chciałem powiedzieć troszeczkę na temat różnic między mężczyzną i kobietą. I tutaj od razu zaczynam od tłumaczenia się. Bo żyjemy w świecie, który nam wmawia, że jesteśmy tacy sami. Że jesteśmy we wszystkim wymienni. Ciągle się pojawiają takie, czasem aż chciałoby się powiedzieć, obsesyjne krzyki, że kobieta nie jest gorsza, że pozwólcie kobietom być bokserami, czy tam bokserkami, prawda, że pozwólcie nam podnosić ciężary i coś tam jeszcze, prawda. I kobiety niektóre właśnie tak próbują się dowartościowywać. Zresztą tak naprawdę to panie feministki to właśnie wielkim głosem głoszą pochwałę mężczyzn. Bo zamiast upomnieć się o dowartościowanie kobiecości, one żądają, żeby kobiety mogły robić to samo, co mężczyźni odwiecznie robili. W gruncie rzeczy one jakby przyznają, że kobiety są do niczego, że dopiero jak zaczną pełnić role męskie, to stają się kimś. Zupełnie nieporozumienie. Wystarczyłoby, żeby kobiety w dobie emancypacji powiedziały mężczyznom, którzy uważali, że są ważni, tak zresztą głosiła propaganda, że bycie dyrektorem, politykiem, kimś jeszcze jest ważnym, a te gary, pieluchy to jest w ogóle nieważne, prawda? I gdyby te kobiety w tamtym czasie powiedziały, dobrze, przestajemy wam rodzić i wychowywać dzieci, to cała ważność męska skończyłaby się w jednym pokoleniu. Nie ma, na pewno nie ma, drodzy panowie, nic na to nie poradzimy. Z punktu widzenia rozwoju społeczeństw nie ma ważniejszej funkcji jak rodzenie i wychowywanie dzieci. Również ze względów czysto ekonomicznych. Gdyby były dobrze wychowane dzieci, społeczeństwo nie ponosiłoby koszmarnych kosztów złego wychowania. Nie wiem, czy ktoś wie, ile kosztuje dzień więzienia, ile kosztują różne tam skutki wandalizmu. To są koszmarnie wielkie koszty. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby kosztami więzienia obciążać gminę, w której wychował się późniejszy więzień. Prawda? Nagle by się opłacało inicjatywy jakieś takie łagodzące obyczaje wprowadzać, może by się opłacało jakieś kluby młodzieżowe czy sportowe, które nie będą rentowne prowadzić, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety rodzice też nie ponoszą kosztów złego wychowania swoich dzieci. Znaczy, psychiczny koszt ponoszą, ale materialnie nie są odpowiedzialne, jak dzieci już są dorosłe, prawda? Pytanie dlaczego? Również nie dostałem nagród za to, że dzieci są dobrze wychowane. Ale rzeczywiście w tym długim takiej kalkulacji to trudno o bardziej opłacalną inwestycję, jak inwestycje w dobre wychowanie dzieci. Stokrotnie się to zwraca. Zresztą w 1992 roku Nagrodę Nobla z ekonomii dostał ekonomista amerykański, który napisał pracę, w której mówił o kapitale ludzkim. Mówił wprost o doliczaniu do dochodu narodowego brutto kosztu rodzenia i wykształcenia dzieci. To powinien być konkretny, ważny składnik w rachunku ekonomicznym. No ale u nas się liczy wszystko kadencją Sejmu, prawda? Więc trzeba... To nie te kategorie działają. To nie te kategorie. Trzeba zdążyć. Dobra. A więc wkraczamy na taki mało popularny temat. Na temat, że kobieta i mężczyzna... Ja tu twierdzę, że nie są tacy sami. Co więcej, twierdzę, że Pan Bóg nas takimi stworzył. I co więcej, stworzył nas do zupełnie innych zadań. Do zupełnie czego innego jest przeznaczona kobieta i mężczyzna, chociaż i kobiecie i mężczyźnie powiedział to samo. Rozmnażajcie się i czyńcie sobie ziemię poddaną. To rozmnażajcie się powiedział do obojga, ale wiemy wszyscy doskonale, że inną rolę w rozmnażaniu się, że już tak dosłownie to powiem, pełnią mężczyźni inną kobietę. Brutalnie mówiąc, kobieta ponosi wszystkie skutki biologiczne, bo mężczyzna tylko przekazuje nasienie i w zasadzie jest całkowicie wolny. Idzie w swoją stronę. To kobieta nosi dziecko, powiedzmy umownie 9 miesięcy, biologia, w trudzie rodzi, biologia, karmi piersią, biologia. I co to u mężczyzny skończyło się w 2 minuty, u niej trwa 2 lata. I nie kończy się, bo dziecko, które nosiła, rodziła, karmiła, jest jej dzieckiem do końca życia i choćby to dziecko poszło na manowce, kobieta się go nie wyrzeka. Kobieta się dziecka swojego nie wyrzeknie, mężczyzna czasem tak. I tak więc inne są role w przekazywaniu życia i również są inne role w czynieniu sobie ziemi poddaną. Co innego powiedział Stwórca, mówiąc do mężczyzn, czyńcie sobie ziemię poddaną, a co innego, to samo zdanie znaczy dla kobiety. 2 takie słowa, które wszyscy znamy i mam nadzieję, że większość zna te słowa w tej właśnie zbitce. Miłość i odpowiedzialność. Tytuł dzieła Karola Wojtyły. I to jest to, do czego jesteśmy zobowiązani. I mężczyzna jest zobowiązany do miłości i odpowiedzialności i kobieta jest zobowiązana do miłości i odpowiedzialności. Tylko jeżeli spojrzymy na kobietę, to ona jest bardziej stworzona, zaraz będziemy to analizować, dlaczego tak jest, do szerzenia miłości w świecie. Kobieta jest wyposażona psychicznie, w predyspozycje odpowiednie, do subtelnych relacji międzyludzkich. My jesteśmy w tym jak słonie w sklepie z porcelaną. I o tyle umiemy się poruszać, o ile nas kobiety nauczą. A rzeczywistość jest taka, że kobiety do nas mają pretensje, ale w ogóle nie myślą nas uczyć. Mówią, jakby kochał, to by się domyślił. To jest zupełnym absurdem, bo od kochania może przybyć dobrej woli. Natomiast na pewno nie podniesie się poziom empatii, na przykład i wczuwania się w sprawy drugiego człowieka. Po prostu to są cechy jakoś tam wrodzone i na to nie ma rady. Tak więc kobiety stworzone do szerzenia miłości w świecie, mężczyźni do brania odpowiedzialności. Ja nie wiem, czy tu wspominałem o scenie z raju, jak Ewa zerwała jabłko? No było, tak? To Pan Bóg przyszedł i spytał Adama, gdzie jesteś? Nie Ewę, co narobiła. Wyraźnie wskazując, kto powinien być odpowiedzialny za to, co się tutaj dzieje. Brak etosu mężczyzny dzisiaj jest bardzo dotkliwy. Dzisiaj większość mężczyzn nie wie, kim jest. Co gorsza, mężczyźni nie wiedzą, kim mają być. Mężczyzna wchodzi w małżeństwo i nie wie, kim ma być. Na szczęście można to znaleźć. Można znaleźć jeszcze dzisiaj etos męski, który jest i atrakcyjny, i myślę dość pełen. W średniowieczu mieliśmy etos rycerski, tam był dzielny, odważny i tak dalej, i szarmancki, i rycerski wprost wobec kobiet. Natomiast dzisiaj tego nie mamy. Mamy natomiast model czy funkcję ojca wymienione w nauce Kościoła. Mam nadzieję, że o tym nie mówiłem, o funkcjach ojca. To całe szczęście. Dlatego mnie prostujcie, kopcie w kostkę, dobra? Bo po prostu tym razem, no to można podejść i tam jakoś... I te funkcje ojca, myślę, są niezwykle istotne, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale to jest tylko dla wierzących, bo to jest oficjalny nauce Kościoła. My o tyle jesteśmy bezpieczni, że to jest dobrze, bo to jest zawieszone Duchem Świętym. Więc to nie jest tam szary gołąbek, który coś tam działa, tylko że to jest konkretne zabezpieczenie, że nie ma tu fałszu. Że te cztery funkcje, które wymienia Ojciec Święty w oficjalnym dokumencie Kościoła, to są funkcje trafione. Ja długie lata dochodziłem i odkrywałem i ciągle odkrywam, jak one są bardzo trafione. Do szpiku kości. Nieprawdopodobnie celne i tereny te, o których mówił, poznaję, tym widzę, że jest to celniejsze. Nie będziemy tych punktów w tej chwili rozwijać, ale ja je wymienię. Bo one składają się na pewien wzorzec mężczyzny, do którego oby mężczyźni chcieli dorastać. W szczególności tu obecni, którzy gdzieś w perspektywie widzą, może, no większość widzi, założenie rodziny. Pierwsza, i nie dziwmy się, pierwsza funkcja jest to odpowiedzialność za życie poczęte. Pierwsza, podstawowa funkcja mężczyzny. To nie jest prywatna sprawa kobiet, to nie jest sprawa mojego brzucha, jak krzyczą kobiety wychodzące na ulicy, podpuszczone właśnie w tym nurcie feministycznym. Pierwszą odpowiedzialnością mężczyzny jest odpowiedzialny za życie poczęte. Mogę wam powiedzieć, to jest w tej chwili na skrót wielki, dojdziemy do tego jeszcze może w przyszłym tygodniu nawet, że jeżeli mężczyzna nie weźmie na siebie do końca, do bólu, odpowiedzialności za skutki działania płciowego, to w tym małżeństwie współżycie płciowe będzie ich w krótkim czasie się rozkładać i będzie ich rozdrażniać. Będzie frustrować. Będzie wielkim zawodem życiowym. Jak w zdecydowanej większości małżeństw w naszym kraju. 2/3 żon zgadza się na współżycie płciowe z mężem, bo mężowi na tym zależy. Ale jakby tego nie było, byłby spokój. To się nie bierze z niczego. To 2/3 to jest szacunek minimalny. Niektórzy mówią nawet 80%. To się nie bierze z niczego. Ogromną, ważną cegiełką do tego, do rozwalenia sfery seksualności w małżeństwie jest to, że mężczyzna zostawia sprawę odpowiedzialności za płodność żonie. To jest jej prywatna sprawa. Tylko uważaj, żebyś mi w ciążę nie zaszła. Ta? Ona nie może w tych warunkach znaleźć spokoju, który jest potrzebny do... w ogóle do życia, a w sytuacjach intymnych, gdy ma się coś wielkiego dziać, brak spokoju kobiety całkowicie blokuje. I efekty są takie, że ją boli głowa na samą myśl o współżyciu. Ale tego wątka nie chciałbym w tej chwili rozwijać, do tego dojdziemy osobno. Drugą funkcją męską, niezbywalną funkcją, więc funkcją, której mężczyzna sam nie może się pozbyć. Masowo się mężczyźni tego zrzekają. W naszym kraju w szczególności, ale to nie tylko w naszym kraju. To jest udział w wychowaniu dzieci. Czy my tego chcemy, czy nie chcemy, my bierzemy wielki, ważny udział w wychowaniu dzieci. W szczególności dzieci od ojców przejmują postawy życiowe. I nie da się dzieciaka oszukać. Są bardzo, bardzo mądre i bystre. Jeżeli tatuś pracuje dzień i noc na żeby zarabiać pieniądze na własne zbytki. Dziecko potrafi to ocenić, czy ktoś pracuje na rodzinę, czy na własne zbytki. A powtarza synkowi raz w tygodniu, pamiętaj, ważniejsze jest być niż mieć, to spokojna głowa, dziecko nie jest głupie i ono wie, że w życiu chodzi o kasę. Też będzie synkowi mówił, że ważniejsze jest być. Ale tak naprawdę chodzi o kasę. Popatrzmy w naszych kręgach przyzwoitych ludzi. Ktoś tam mówi, dostałem pracę. Pytanie natychmiast pada, za ile? Nie pada, jakim kosztem? Czy masz prawo w tej pracy pozostać uczciwym człowiekiem, przyzwoitym? Czy musisz się wyrzec swoich zasad, bo jesteś własnością szefa? Pytanie pada tylko, ile? A koszt może być nie do przyjęcia. Prawda?
gdzieś nam pouciekały te myśli w kierunku materii i myślę, że wielu ojców infekuje swoje dzieci niewłaściwym patrzeniem na świat wartości w ogóle. A dzieci to od ojca czytają. To od ojca nabywają niejako. Trzecia funkcja mężczyzny, męża ojca, to jest praca zawodowa. Tu większość mężczyzn oddycha z ulgą, że tu jestem w porządku. Tylko papież podaje komentarz. Praca zawodowa, która służy rodzinie, a nie niszczy ją. Nie narusza jej spójnie, jak proszę takiego określenia używa. Drodzy panowie, możecie robić wspaniałe, fantastyczne kariery, ale ważniejsza ma być kariera ojca. Praca zawodowa jest dla rodziny, a nie odwrotnie. Ja wiem, jak wielu mężczyzn satysfakcję znajduje w pracy, a satysfakcji nie znajduje w rodzinie. To jest dramat, to jest też wielkie wyzwanie dla kobiet. Żeby mężczyzna mógł być dumny ze swojej kariery, jaką robi jako ojciec. A nie dojdę, i coś inny, no i naprawdę skończone. Znane, nie? Jakby mistrzostwa świata nie dojdą, by tutaj drugie miejsce. Dlaczego? Bo taka nie dojdę jesteś. I to jest jedyne, co kobiety nieraz potrafią mężczyźnie powiedzieć. Żadnej mobilizacji, żadnego podziwu dla jego osiągnięć, żadnego uznania, żadnego uwierzenia w jego siły. A to wszystko by go uskrzydliło. I wreszcie czwarta funkcja mężczyzny, męża ojca. Drodzy panowie, to jest przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej. Postawy ludzkiej w ogóle, a dojrzałej postawy chrześcijańskiej. I czy my znowu tego chcemy, czy nie? Dziecko patrząc na nas, ojców, macie jeszcze parę lat czasu do nie tyle do namysłu, co do wzrostu. Dziecko patrząc na ojca buduje w sobie obraz Boga. Jeżeli ten obraz jest nieprzyzwoity, dziecko go dorastając odrzuci. Z ogromną pewnością. Nie taką matematyczną, ale prawie na pewno odrzuci, a na pewno będzie miało poważne zachwiania w wierze. Jeżeli ojciec także i jeżeli sobie uświadomimy to, a wszelkie badania to potwierdzają, to każdy z was ma jeszcze troszkę czasu na to, żeby być naprawdę pociągającym wzorcem dla dzieci. Myślę, że większej motywacji przyzwoitemu mężczyzny do bycia jeszcze bardziej przyzwoitym nie potrzeba, jak to, że jego dziecko będzie budować sobie obraz Boga na wzór własnego ojca. Jeżeli ojciec jest nieprzyzwoity, dziecko buduje sobie karykaturę Boga i ją odrzuca. Jeżeli Bóg jest taki, to ja w Niego nie wierzę. Problem w tym, że Bóg nie jest taki. Ale dziecko, odrzucając Boga, karykaturę Boga, tak naprawdę zrywa z Bogiem prawdziwym, zrywa z sakramentami, zrywa z Kościołem, odchodzi od Boga prawdziwego, którego nigdy nie poznało. I nie lubię używać słowa wina, ale w tym przypadku winę przede wszystkim ponosi ojciec. Tak na marginesie, żadna z pani nie jest zwolniona z tego, jakiego ojca wybiera, ojca na swoich dzieci. Ani nie jest zwolniona z tego, jakiego wybiera, ani nie jest zwolniona z tego, jak pomaga mu wzrastać. Przy czym od razu wszystkim paniom mówię, że pomoc we wzroście to nie jest wymuszanie. Pomoc we wzroście to jest zaufanie, to jest mobilizowanie, to jest podziw. Naprawdę bardzo dużo potrafimy jako mężczyźni zrobić ze względu na kochaną kobietę. Tylko róbmy to w sposób, mobilizujmy się nawzajem w sposób mądry. Jeżeli dziewczyna uwierzy w siły chłopaka, to on wszystko jest w stanie zrobić. Ale jak go nazwie nie dojdą, to w tą rolę też wejdzie. Szkoda by było. Po tej krótkiej odskoczni o roli mężczyzny. Mówię to dlatego, że te role są strasznie zagubione i wielu mężczyzn jest nieświadomych w ogóle, kim ma być. Ja mogę powiedzieć naprawdę uczciwie, że rozmawiałem dziesiątki, setki razy z mężczyznami, którzy odchodzili od żony i dzieci. Ani razu nie spotkałem mężczyzny, który powiedział, że jest w domu potrzebny, że jest kimś ważnym, że żona bez niego sobie nie da rady. Przynieś pieniądze, wynieś śmieci. Pieniądze przyślę pocztą, śmieci wyniosą dzieci, bo są duże. Proszę pana, ta nowa kobieta beze mnie zginie. Ta nowa kobieta beze mnie sobie nie da rady. Ja jej jestem potrzebny. Przy żonie nie czuję się potrzebny. Nie czuję się kimś ważnym. Żona sobie doskonale da radę. Zobaczmy, Dziewczyny, spójrzcie tak naprawdę spokojnie. Czy nie jest taka moda, że macie być silne i samowystarczalne? Nie. Nie oszukujmy ani siebie nawzajem, ani siebie każdy z osobna. Żaden facet nie jest samowystarczalny, ani żadna kobieta nie jest samowystarczalna. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni. Jesteśmy sobie i uznajmy to przed sobą i cieszmy się z tego i dziękujmy sobie za to. A nie udawajmy, bo to jest modne, że damy sobie wszystkim radę. Przecież naczelnym motywem dla dziewczyn do nauki, jaki słyszymy tak w powietrzu, to jest to: ucz się, bo jak cię mąż zostawi, to musisz wyżywić dzieci. No zlitujcie się, uczcie się dziewczyny, ale nie po to, że jak cię mąż zostawi. To są takie proroctwa potem samospełniające się. Przyjrzyjmy się zatem, już nie rozważając długo, czy się różnimy, bo to nie ulega wątpliwości. Kiedyś psychologowie uważali, że chłopcom daje się samochodziki, dziewczynkom laleczki, dlatego są inni. Jak ktoś widział małe, bawiące się dzieci, to wie, że to nie jest dlatego, że samochodziki i laleczki. Jak dziewczynki sobie poukładają w szpitaliku swoje laleczki, prawda, przyleci huragan chłopiec, on nam psuje zabawę, on się psuci, on coś tam. No. Zupełnie inne zainteresowania. Kobiece już dziewczęce, a to się potem poważnie ukierunkowuje w okresie dojrzewania, zainteresowania są ku człowiekowi, ku drugiemu człowiekowi. Tak została stworzona. Została stworzona do macierzyństwa. Im ten człowiek jest słabszy, im bezbronniejszy, czy bardziej chory, tym bardziej niezastąpiona jest przy nim kobieta. A mężczyzna stworzony jest do ojcostwa, który ojciec, jak wiemy, nie ma pępowiny. Znaczy, on miał kiedyś jako dziecko, prawda, ale do własnego dziecka pępowiny już nie ma. On może poruszać się w świecie na zewnątrz. Mówiąc obrazowo, biegał z maczugą, polował na mamuty i sprowadzał pożywienie i bronił przed zagrożeniami, prawda? To jest rola na zewnątrz. W środku jest ten układ matka-dziecko, matka-dzieci, a mężczyzna jest wyposażony również fizycznie, również psychicznie do bycia w świecie. Mężczyzna jest do przetwarzania świata. I tu się lokalizują jego predyspozycje. Kobieta ukierunkowana na człowieka, mężczyzna na świat zewnętrzny. I tak powinien wyglądać rozsądny podział zajęć w domu. Rozsądny podział zajęć nie polega na tym, że raz ty, raz ja, raz mąż, raz żona noszą węgiel z piwnicy. To jest niesprawiedliwy podział zajęć. Tak samo niesprawiedliwe i mało mądre by było, żeby w połowie lotu samolotem pilot zamieniał się ze stewardesą w imię równouprawnienia, prawda? Ja tam wolę tym samolotem nie lecieć, nie tylko dlatego, żebym się bał, co stewardesa zrobi, prawda? Jeszcze blondynką by była na przykład. Ale również ja nie chcę, żeby mi jakiś facet o owłosionych nogach podawał herbatę. Wolę, że piękna dziewczyna to robi, prawda, w samolocie. Tak więc, a dzisiaj już panuje obsesja na ten temat. Ile miejsc w parlamencie musi być zabezpieczone dla kobiet, bo to niesprawiedliwe, a jak się powiedziało, nie można było, to była przecież cała awantura w komisjach europejskich, że no to by trzeba na angielskojęzyczne terminy przyjść, ale było na za poseł, tak jak w Polsce zresztą, na kobietę, to jest dyskryminacja, musi być, no nie wiem, posłanka w Polsce zaczęto mówić. Nie wolno używać męskich form dla określenia jakiegokolwiek stanowiska kobiecego, bo to jest dyskryminacja. Ludzie kochani, no. Właściwie powinniśmy się, panowie, zmobilizować i w imię równouprawnienia zażądać, żeby zwolniono z przedszkoli połowę przedszkolanek i zatrudnili, tylko nie wiem, jak nazwać tych mężczyzn, prawda? Nawet nazwy nie ma. Facet, który miałby dobrze funkcjonować w przedszkolu, to musiałby chyba wejść w rolę przedszkolaka i bawić się. Ewentualnie mężczyzna może jeszcze funkcjonować z małymi dziećmi, ale mówiąc w skrócie, musi je powiązać w pęczki i zorganizować, prawda? Posadzić przed telewizorem, zaprowadzić na wycieczkę, zagrać w piłkę, ale nie być na raz dla 15 dzieci, z których każdy krzyczy i każdy ciągnie w inną stronę i każdy chce dotknąć, prawda? A normalna kobieta jest na raz dla 15 dzieci i jeszcze kocha ten zawód i kocha te dzieci. Nie okaleczajmy społeczeństwa, ale tym bardziej nie okaleczajmy naszej rodziny z geniuszu kobiecości, z geniuszu męskości. Mówiono nam, że czegoś takiego nie ma. Żeby się temu z bliska przyjrzeć, może jeszcze jedna ważna rzecz. Każdy mężczyzna jest stworzony do ojcowania, każda kobieta jest stworzona do matkowania. Oczywiście wymiar matkowania może być różny. W Poznaniu mamy przepiękną kobietę, 94 lata w tej chwili, pani Wanda Błońska. Nie urodziła żadnego dziecka. 50 chyba lat spędziła wśród trędowatych. Tryskająca radością, uśmiechnięta. W jakimkolwiek publicznym miejscu, koncercie, wykładzie, gdzieś tam się pojawi. To prowadzący imprezę wita ją przed prezydentem, posłem, senatorem, poza kolejnością i nikt się nie obraża. Jej godność matczyna płynie z tego jej matkowania. O matce Teresie z Kalkuty nikt inaczej nie powiedział jak matka. Żadnego dziecka przecież nie urodziła. Ale jak matkowała. W pewnym sensie, żeby móc matkować w sposób nieograniczony, trzeba zrezygnować z własnej rodziny. Matka Teresa z Kalkuty, gdyby była matką w rodzinie, nie wolno by było robić tego, co robi. Ojciec Święty nie mógłby robić tego, co robił dla świata, gdyby miał własną żonę i dzieci. Byłby ograniczony. I w tym sensie kapłaństwo jest takim szerszym ojcowaniem, pod warunkiem, że chłopak poszedł do seminarium nie dlatego, że nie cierpiał bab i bachorów, tylko dlatego, że zrezygnował z ojcostwa fizycznego po to, by móc być bardziej ojcem. Ojcostwo kapłana jest trudne. Czasem ojcu jest trudno się, że tak powiem, uporać z własnym dzieckiem, a co dopiero z tymi dziećmi takimi, jak lecą. I chuliganami, i nieznośnymi, i przekornymi. Kapłan dostaje parafian takich, jak leci, prawda? I wszyscy są pod jego ojcowską troską. Nawet ci, którzy są niewierzący i do kościoła nie chodzą. Oni też muszą i powinni mieć miejsce w sercu kapłana, który się czuje ojcem. Przecież Ojciec Święty ojcował nie tylko wierzącym katolikom. Tak jak mógł całemu światu. Tak więc do ojcowania i matkowania jesteśmy stworzeni. To, że jesteśmy inni, to wiadomo, hormony wiadomo inne, inny rytm hormonalny, kobieta ma tą fazę, te cykle związane z rytmem płodności, mężczyzna z kolei ma równe wydzielanie hormonów, stąd my mężczyźni mamy większą szansę na stabilność psychiczną. Nie mówię, że jesteśmy stabilniejsi psychicznie. Mamy szansę na stabilność psychiczną. Kobieta tej szansy to ma, bo oczywiście dojrzała kobieta nie ma wymalowane na twarzy, w której fazie cyklu jest. U dziewczynki to widać, kilkunastoletniej. To widać, można w ciemno powiedzieć, że jest dzień przed miesiączką, prawda? Ale ta wiedza o kobiecości jest ogromnie ważna, żeby ją posiedli mężowie. Bo to nie jest obojętne, w jakim dniu cyklu, mówiąc w skrócie, powinien zaczynać poważne tematy. No przecież nie dzień przed miesiączką. Byłoby to mało roztropne, prawda? Wiecie, dlaczego kobieta właśnie... Bo tak, no. W siedmiu garnkach zupę gotuje, tak? Bo tak i koniec. Nie ma dyskusji. A więc do ojcostwa, do macierzyństwa. Mózgi mamy inne, to wiemy, tak? Kto ma lepszy? To co? Oczywiście, że bez sensu pytanie, prawda? Ale zobaczmy, nasz świat stawia to pytanie. Chłopcom, dziewczynkom, co chwilę, nie dajcie się, nie bądźcie gorsi. Nie wolno stawiać takiego pytania w domu. I ja rozmawiałem z małżeństwami źle się mającymi. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ciągle widzę rywalizację. Kto jest lepszy? Dokuczanie sobie, wygrywanie, dołowanie drugiego po to, żeby się lepiej poczuć. Najlepszy sposób na szybkie poprawienie sobie samopoczucia to zdołowanie drugiego. Znaczy, to robią ludzie zakompleksieni, którzy boją się, że są niewartościowi, we wszystkich, kogo spotykają, wyszukują wad, żeby się lepiej poczuć. Czego zdrowym poczuciu wartości nie potrzebuje garbatego, żeby się lepiej poczuć, czy krzywomyślącego, czy takiego, czy owakiego. Nie potrzebuje. Niestety ta rywalizacja przenika do małżeństw i koszmarne owoce przynosi. No dobrze, prześledźmy ze spokojem predyspozycję kobiety. Oczywiście zaczniemy od kobiety, bo jej się to należy w pierwszym rzędzie. Te predyspozycje są ukierunkowane głównie na małe dziecko. Przewaga kobiety nad mężczyzną jest niesamowita przy małych dzieciach. Potem maleje, drogie panie. A przy dużych dzieciach już możemy dyskutować, kto jest ważniejszy. Z punktu widzenia potrzeb dorastającego dziecka. Pod wieloma względami już mężczyzna. Nie było przypadkiem, że w kulturze słowiańskiej siedmiolatka czy tam ośmio no, ojciec brał pod swoją rękę po symbolicznych postrzyżynach, chłopak przechodził pod twardą rękę ojca. Parę guzów sobie nabił, ale hartował się. Dzisiejsi mężczyźni wypieszczeni przez mamusię są niezahartowani. Już pomijając nieprzygotowani do życia. Opowiada mężczyzna, proszę pana, żona mnie wyrzuciła z domu. No jak pana wyrzuciła? No powiedziała, że sobie poszedł. A pan co zrobił? No poszedłem sobie. Panie, to pana pluton wojska powinien wyciągać z tego domu, a pan razem z kaloryferem powinien być stamtąd wyniesiony. Prawda? Jak żona powiedziała, to jest pana dom, pana odpowiedzialność. Mówię, no ale no, nam powiedziała, że ma sobie pójść. Dzisiaj rzeczywiście mężczyźni, mówię tak o mężczyzna, są niedorozwinięci do funkcji ojca, do brania odpowiedzialności. Jest w tym ogromna też zasługa kobiet, także tutaj nie licytujmy się. Ogromna zasługa mamuś, które nieuporządkowane emocjonalnie wieszają się na synku, bo nie potrafiły zbudować dojrzałej więzi z własnym mężem. Tam, gdzie w waszych rodzinach potraficie to ocenić, jest zła relacja mama-tata, liczcie się z dużymi kłopotami w odchodzeniu z domu, w wychodzeniu z domu. Bo one będą, prawda? Potrzeba wielkiej mądrości młodych, żeby solidnie stanęli przy sobie, wspierali siebie, żeby rozbić nawet nieuświadomioną pokusę oderwania synka z powrotem od tej obcej baby, która mamusi chce synka zabrać, czy oderwania córeczki, prawda, od jakiegoś faceta, który przyszedł i ukradł córeczkę. No dobrze, ale predyspozycje wymienimy już konkretne. Subtelność, delikatność. Rzeczywiście kobiet... Słucham? Jedna, wspólna. Tak, subtelność, delikatność, jedna cecha. Tutaj kobiety, nie wiem czy wszyscy wiedzą, mają szerszy zakres w ogóle rejestracji zmysłów niż mężczyźni. Słyszą to, czego my nie słyszymy, czują to, czego my nie czujemy, widzą to, czego my nie widzimy, panowie. I za to nie poradzimy. Bo ona jest wyczulona na tak subtelne bodźce, na które my jesteśmy kompletnie głusi. Znowu, no jak ma nie być wyczulona, jak ma słyszeć i czuć to, co mówi jej dziecko, które nosi sobie w brzuchu, prawda? I kobieta czuje i słyszy. I rozpozna nieszkolona kobieta 10 różnych płaczów swojego dziecka. Każda. Dla faceta, no, ryczy. Zrób coś, ryczy. Nie ryczy, tylko płacze. I też byś płakał, jakbyś by ciebie bolało lewe uszko, prawda? Skąd ona wie, boli lewe uszko? Albo jakbyś miał taką kolkę jak on, prawda? Albo jakbyś nie mógł zrobić kubka, jakbyś właśnie zrobił kubkę, prawda? Ona to, każda matka to wie. Ona to czuje, ona nie wie skąd to wie. Ale rozumie sygnały swojego dziecka. Rzeczywiście, jak się wsłuchuje w te sygnały, jeszcze hen przed urodzeniem. Te sygnały są do rozpoznania, ale przez kobietę. Przy okazji dobrze by było, żeby na tym etapie przedurodzeniowym panie w jakiś pomysłowy sposób wtajemniczały męża w rozwój dziecka. Dla faceta to nie jest łatwe. No bo jak go nie widać, to nie ma, nie? No więc jak bardzo ważne jest, żeby na przykład ojciec rozmawiał z dzieckiem przed urodzeniem. Bo dziecko uczy się głosu, tak. Dziecko rozpoznaje głos po urodzeniu i nie jest obojętne, czy ten głos jest w ogóle spokojny, czy jest podniesiony, prawda? Rodzicom się wydaje, że jak jeszcze dziecka nie ma na wierzchu, to mogą się jeszcze solidnie wykłócić, prawda, o wszystko i wywrzeszczeć. Dziecko we wszystkim uczestniczy. I jak facetowi powiedzieć, żeby rozmawiał z dzieckiem, które jest w środku? No, nie wiem, no, słyszałem kiedyś taką propozycję, że a jak dziecko jest zimą w łóżeczku, w wózeczku, jest przykryte kołderką, kocykiem, jakąś tam kapeczką jeszcze i pochylasz się nad wózeczkiem, to rozmawiasz z wózeczkiem czy z dzieckiem w wózeczku? No może jednak dzieckiem, prawda? A są dowody naukowe na to, że dziecko słyszy, bo może się wręcz nauczyć linii melodycznej, może zapamiętać głos. Bardzo ciekawe rzeczy z tej badania robiono na ten temat, prawda? Ale zauważcie, panie, i uwierzcie, w to, że mężczyzna nie ciągnie wtedy do małego dziecka. On by się do dziecka zbliżył najchętniej wtedy, kiedy dziecko zaczyna z sensem gadać. 3 lata, prawda? A jak chłopiec, to jeszcze może być później, bo jak się uprze, to nie będzie gadał jeszcze dłużej, prawda? I to wszystko są różnice, które znając, możemy likwidować negatywne koszty tych różnic, bo niedobrze jest, jak dziecko nie ma ojca do 3 roku życia. Bo do 3 roku życia zdobywa połowę ważnych doświadczeń życiowych, się szacuje. Bez ojca. No szkoda by było, prawda? Ta delikatność kobieca niestety dla nas mężczyzn jest uciążliwa. No bo ryczą bez powodu. Znowu ryczysz bez powodu. Tak? Bez męskiego powodu, dajmy, bo to znaczy sobie tak to wygląda, prawda? Czego ryczysz? To jest koszt konieczny. I mężczyzna powinien się nauczyć reagować, zachowywać się przy płaczącej żonie poprawnie. Ostrożnie z tekstami wypowiadanymi. Bo może być to kula w płot, prawda? Kochanie, nie, na pewno nie masz ważnego powodu, prawda? Robiłem statystykę ostatnich płaczów i wszystkie były bez powodu. Więc ten na pewno też. Albo przestań płakać, tracisz niepotrzebnie płyny i sole mineralne z organizmu. Wszystko prawda. Tylko nie pomoże w ten sposób żadnej kobiecie. Niestety my najczęściej na płacz kobiety reagujemy fatalnie, bo w ogóle, panie to wiedzą, my nie radzimy sobie z płaczem kobiety. Jesteśmy bezradni. Jak możemy coś konkretnego zrobić, to w porządku. A tutaj próbujemy tłumaczyć, a tu nic. Prawda? Nie pomaga. Przychodzi do domu, od progu ryczy, no to pytam, czego ryczysz? No co ona ma powiedzieć? Saluteńki dzień w poprzek. No czego? No powiedz, co się stało. Wymienia ostatnią ze 100 rzeczy, zahaczyłam rajstopami o drzwi i poszło oczko w ostatnich rajstopach. W porządku? Kupię ci 3 pary nowych, przestań natychmiast ryczeć, prawda? Ona ryczy jeszcze gorzej, bo mąż jej nie rozumie. Więc panowie, bardzo ostrożnie z płaczącą kobietą. Co można zrobić neutralnego, co na pewno nie zaszkodzi? Można objąć ramieniem. Bezpieczne. Lepiej się nie odzywać. No chyba, że jakiś neutralny tekst tego typu: wiem, że ci jest ciężko. To jest bezpieczne. Można dodać ewentualnie: jest mąż, który cię kocha. Są dzieciaki, dla których warto żyć. O. No to są takie teksty, które są w miarę bezpieczne, prawda? Ale po męsku zrozumieć. Być może niektórzy panowie mają jeszcze pokusę, że chcą zrozumieć kobietę. Nie, to się nie da. Naprawdę się nie da. I to zupełnie poważnie. Się nie da zrozumieć zachowań kobiety. Dojdziemy jeszcze dzisiaj do tego. Kobieta po prostu sama nie rozumie swoich zachowań bardzo często. Wobec tego nie może. Tak, bo wynikają z impulsu uczuć. One nie podlegają do końca kontroli rozumowej. Wiele zachowań kobiecych wynika z impulsu uczuć. W związku z tym są nie do zrozumienia. Natomiast, jeżeli chcemy posterować zachowaniami, to musimy wpływać na uczucia. I mężczyźni tego nie wiedzą. I tłumaczą. I mówi im potem, panie, no tłumaczę, jak krowie narowia, ona nic. Płacze. Niech nie da się nic wytłumaczyć, że to nie ma sensu. No nie da się. Przy płaczącej kobiecie trzeba wiedzieć, uczucia są zrujnowane, wobec tego mogę jedynie pomyśleć o tym, co mogę zrobić, żeby poprawić jej uczucia. Jedyne rozsądne, co mogę zrobić. Ale dla nas też ten płacz jest tak uciążliwy i tak trudny do zniesienia, że my czasem wpadamy na głupie pomysły. Zapraszamy żonę, wiesz co, pooglądajmy wspólnie trochę horrorów, to się wzmocnisz, uodpornisz i nie będziesz tak płakać bez powodu. Ona rzeczywiście się wzmocni i uodporni. Tylko dzieci będą okaleczone. Bo ona będzie miała przesuniętą granicę reagowania. Prawda? Bardzo wiele dzisiaj dziewcząt wchodzących w wiek, kiedy mogą zostać matkami, jest okaleczonych psychicznie przez pożywianie się tym, co kultura niesie, bardzo właśnie niszczące uczucia. Mogę powiedzieć, że bardzo wiele dziewcząt wchodzących w małżeństwo nie ma wyobrażenia pięknej miłości. W związku z tym tej miłości w swoim małżeństwie nie wyreżyseruje. Nie ma takiej wizji. Coraz więcej dziewcząt ma pornograficzną wizję miłości małżeńskiej. Wypatrzoną przez mężczyzn, zwykle chorych mężczyzn, którzy te wizje tworzą. Prawda? Naczytały się pornografii, naczytały erotyki, gdzie pornografii sobie mówię, erotyki, prawda? Jakie wzorce przekazują seriale, jakie wzorce przekazują to, co się ogląda. No, no druga żona jest zawsze lepsza od pierwszego, no, to jest pewne, prawda? A drugi mąż też jest lepszy od pierwszego. Przecież to gdzieś się odkłada. To nie jest tak, że my się możemy czymś pożywiać i to na nas nie robi wrażenia. To gdzieś w nas zostaje. A więc ta delikatność, subtelność, drodzy panowie, pielęgnujmy ją, cieszmy się, bo dzięki temu nasi potomkowie osiągną szczyty swoich możliwości. Druga taka cecha kobieca to jest podzielność uwagi. Nas mężczyzn doprowadza to nieraz do szału. Bo ja tu z nią rozmawiam, ona chwyta i zaczyna obierać marchewkę, prawda? Gdybym ja obierał marchewkę, to oczywiście bym nie słyszał, co do mnie mówią. Więc musiałbym odłożyć marchewkę i słuchać, co mówią. Ona obiera marchewkę, co jest ewidentnie dla mnie dowodem, że sobie ze mnie kpi. No. No właśnie. No to jest to. Mężczyzna może, kobieta może z mężczyzną rozmawiać, oglądając telewizję. Mężczyzna nie może. On się przyłącza, raz żona, raz telewizor, prawda? Mieszanka piorunująca wychodzi. To się na pewno nie opłaca. No dobra. Co z tą podzielnością uwagi? Ona nas, drogie panie, po prostu denerwuje. Bo nie dość, że co chwilę o czym innym, to robi 100 rzeczy naraz, nie da się nad tym zapanować, co gorsza nic nie skończy. Prawda? Ja, który mam skoncentrowaną uwagę na jednej rzeczy, którą robię, z łatwością tą rzecz rozpocznę może cudem, ale jak już rozpocznę, to nie dam sobie przerwać i zakończę. To jest funkcjonowanie męskie. Trzeba pod to podkładać nadające się do tego roboty domowe. Większość pań próbuje mężczyźnie dawać do zrobienia coś, co jej przychodzi z łatwością. Błąd. Umyć jedną szklaneczkę. Co to za robota umyć jedną szklankę? To szkoda rąk moczyć. Taka kupa naczyń po gościach. O, to moje. Tak, kupa naczyń po gościach, to na stosiki się poukłada, poselekcjonuje, to było moje chyba, tak? Gdzieś mi to wypadło. Poselekcjonuje i on ma zadowolenie, zrobił, pozmywał, jest, prawda? Jednego ziemniaczka obierz do zupki. 5 kilo ziemniaków, proszę bardzo. Obieraczka do ręki, wiadro pod nogi, jedziemy, nie? Tylko po drodze nie przerywaj, żebym ci sól podał. Najlepiej by było, gdyby kobiety prosiły mężczyzn o zrobienie w domu rzeczy, których one nie potrafią zrobić. A to tak. Prawda? To tak. Pójść do sklepu po jedną bułeczkę, nie ryzykujcie, nie sprawdzajcie tego, drogie panie. Pojechać do marketu, przywieźć 50 kilo towarów, tak. Czwarte piętro bez windy, nie ma sprawy. Wniesie i ma zadowolenie. Zrobił coś konkretnego dla domu. Zupełnie inaczej patrzymy na tę pracę. Mężczyzna, jedno od początku do końca, skończyć może zabierać się na następną. Kobieta, wszystko naraz. I teraz to wszystko naraz, drodzy panowie, owocuje czym? Że w domu wokół każdej kobiety, najporządniejszej, jest cała masa rzeczy niezrobionych. I nas to denerwuje. No bo jak ja coś zacznę, to skończę, tak? Ona wszystko zrobi. To dziękuję za taką pracę w domu. Panowie, włączamy myślenie. Ja bym zrobił 100% jednej rzeczy. Ona robi tak. 40% jednej, 62, 83, 25, 4, 48, 5. Jak my to zrzucimy, to jest to niezły interes. Prawda? A że nie skończy... No, mówi się trudno. No, mówi się trudno. Weź i dokończ za nią. Co za problem? Żona zrobiła pranie. To znaczy tak, poselekcjonowała materiały gatunkami, bo panowie, nie wiem, czy wiecie, są gatunki materiałów. Mają takie włoski, niteczki, tam są sztuczne. Nie. Kolory to jest druga rzecz i też materiały mają różne kolory. Prawda? Ale, więc te kolory, te gatunki i teraz trzeba dobrać, oczywiście tam takie kółko jest na pralce, tam są programy różne, temperatury, płukania, można dolać jeszcze jakiegoś czarodziejskiego płynu, do niczego niepotrzebnego, ale jest to bardzo ważne, żeby ładnie pachniało i ona to wszystko porobiła. W
włączyła pranie i zostawiła pranie w pralce. No tam 80-95% zrobione. Panowie, to można wyjąć, prosta czynność, nadaje się dla mężczyzny. Wyjąć, strzepnąć koniecznie, strzepnąć i po, nie wiem, nie doszedłem się dlaczego, ale trzeba strzepnąć. Trzeba strzepnąć i powiesić, prawda? I znacznie lepiej jest wziąć i dokończyć rzeczy niedokończone, niż znęcać się nad żoną i męczyć się samemu z tym, że ona wszystko zacznie i niczego nie skończy. To się nam naprawdę opłaca. Naprawdę znacznie lepiej dom funkcjonuje, jak mąż się weźmie za wykańczanie po żonie różnych rzeczy, niż chodzi i marudzi, że ona niczego nie może skończyć. Jak przeniesiemy to na działanie, bo to powiedzmy czynności do zrobienia w domu to jest jedno, ale dwa, funkcjonowanie domu. Ja mogłem się zająć trójką małych dzieci, w tej chwili są wyrośnięte, to już nie muszę się nimi zajmować tak bardzo, ale czasem też. Mogłem się zająć trójką małych dzieci. Zorganizowałem mądrą zabawę, bezpieczną. Nigdy żadne dziecko pod moim okiem nie uległo najmniejszemu wypadkowi. No, zabawa zawsze jest mądra, zorganizowana, rozwojowa. Tylko nie żądajcie ode mnie, żebym ja w tym czasie robił obiad. Ja mogłem zrobić obiad. Spokojnie, czy daniowy z deserem. Ale ktoś się musi zająć dziećmi. Jak ja robię obiad, prawda? Żona gotuje obiad, zajmuje się dziećmi, wszyscy coś poczyta, wszyscy sobie coś tam załatwi przez telefon, jeszcze to pranie nastawię w międzyczasie, prawda? Tysiąc różnych rzeczy. I robi to z dużą łatwością. Ma do tego predyspozycję. Obyśmy umieli za to wyrażać podziw i wdzięczność kobietom naszym. Obyśmy umieli je za to na rękach nosić, wtedy będą to robić chętnie. A jeżeli mieć pretensje o niedokończone, to będą się czuły kurami domowymi i będą to robić niechętnie. I myślę, że wiele tu dziewcząt podpuszczonych przez naszą kulturę sobie mówi, nie będę sprzątaczką, nie będę kucharką, nie będę praczką. A ja wam mówię, będziesz sprzątać, prać, gotować. Obyś nie czuła się kucharką, sprzątaczką, tylko obyś czuła się panią domu, noszoną na rękach i dla tego domu sprzątasz i gotujesz, między innymi. I żadna korona z głowy nie spada. Niestety mężczyźni często nie doceniają tego. No i dlatego kobiety też mało chętnie się poświęcają. Coraz mniej chętnie. Dobra. Tak. Komunikat. Ja znam ten komunikat. Mogę ci go powiedzieć. Bo jestem domyślny. Ale musisz go powiedzieć to ty. Bo jak... A ja dostałem SMS-a i mam to w głowie przez cały czas. O 4 kwietnia? Czy o czym innym? No. No widzisz? No to mów. Mów dziecko.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zrobić przy okazji kursu przedmałżeńskiego, tu mam mówić do tego?
Nie, możesz nie mówić, może to będzie słychać.
Na spotkanie poradni przedmałżeńskiej, przepraszam, na dzień 4 kwietnia o godzinie 20. To jest wtorek, godzina 20. Zapraszamy.
Mnie też? Nie. Czyli żebyśmy się dobrze rozumieli, oprócz tego, co my tutaj robimy, to się nazywa katechezą przedmałżeńską, niektórzy mówią przeciwmałżeńską, a niezależnie od tego jest coś takiego, co się nazywa poradnią. Nazwa jest troszeczkę myląca, ale elementy poradni tam mogą być, jeżeli się nawzajem otworzymy. I to jest dużo bliżej już bardzo praktycznych zagadnień po przedmałżeńskie. Konkretnie dużą częścią tego, tych spotkań poradnianych zajmuje nauczenie się, najlepiej na własnym przykładzie, rozpoznawania płodności. Jest to ważny kawałek wiedzy. Mamy szkolonych, wykształconych, mądrych i kompetentnych nauczycieli z międzynarodowymi dyplomami, które są uznawane w świecie przez WHO. Także rzeczywiście kompetentna wiedza i może każdy, nawet analfabeta, których mam nadzieję tutaj brakuje trochę, ale każdy może się nauczyć rozpoznawać własną płodność. Bez wielkich problemów i te wszystkie tam mity, że ktoś ma nieregularny miesiąc, czy coś, to wszystko jest z łatwością do przeskoczenia. Dobrze powiedziałem?
Bardzo dobrze.
Tu.
Tutaj, w jakiejś sali, bo to ja nie wiem, która, jak jedna sala będzie wolna, ale to tak, jak się zbierzemy,
znaczy, to będzie tak. Będzie tak, że pewne wiadomości wstępne będą, że tak powiem, publicznie dla wszystkich, a potem już każda para będzie się musiała umawiać indywidualnie na spotkania. To już wszystko powiedzą oni.
Będą dwa.
Tak, a teraz mi powiesz, na czym skończyłem? Bo ja przecież nie mogę wiedzieć, o czym mówiłem. Ale...
Będziesz prać, sprzątać.
Do prania sprzątania, Polinka. Dzięki. No, hej. No, dzięki też nawzajem.
Tak więc będziesz teraz sprzątać. No właśnie.
Jeszcze może jeden, jedna ilustracja tej podzielności uwagi, czy braku podzielności uwagi. Ja czasem mówię obrazowo, że mężczyzna to jest taki trochę dalekowic, albo oglądający świat przez lunetę. Widzi, co jest na horyzoncie. Kobieta krótkowic, ostro widzi najdrobniejsze szczegóły, ale dalej ją nie interesuje. I to ma przełożenie szersze. Mężczyzna chce mieć wizję życia. Na przykład chce porozmawiać z żoną, co będzie za rok, dwa, pięć, dziesięć, jak się rozpędzi, 15, 100 lat, prawda? On chce mieć plan. Bardzo wiele żon nie zgadza się na żaden plan życia, bo one tego nie potrzebują. Myślą, że to są kłopoty. Wielką krzywdę zadają mężowi. Bo jak on ma plan, że oto, zbudujemy dom na wzgórzu, tam będą się dzieci i wnuki zjeżdżać, tam będzie drzewo genealogiczne na ścianie, tam my w korzeniach, prawda? Po naszej śmierci jeszcze będą wspominać babcię i dziadka, którzy tam założyli gniazdo rodzinne. O, taki facet nie siądzie w kapciach przed telewizorem. On się boi, że mu życia nie starczy, czy zrealizuje tą ideę. Niestety żona męża, który chce rozmawiać o tym, co będzie za 100 lat, tak co jak głupka mówi, ja chcę wiedzieć, co to do ganka włożyć, a ty mi tam opowiadasz jakieś fantazje, co będzie za 100 lat. Nie potrafimy często sobie, nie potrafimy uszanować tego, co dla drugiego jest ważne, a dla mnie niezrozumiałe. Podobnie mężczyźni nie wchodzą w tematy ważne dla kobiet, bo nie mają takiej potrzeby. Błąd. Jak jedna ze stron zgłasza potrzebę, to należy podjąć temat. No ale w tym wypadku nie podjęli tematu, co będzie za 100 lat z naszą rodziną, ale złożyło się tak, że mąż z żoną jadą pociągiem. I są sami w przedziale. Do stacji docelowej godzina. No to ją ma. To on teraz zaczyna swój wywód. Teraz albo nigdy. Jest bardzo skoncentrowany. Cedzi słowa. No nie może, musi być dobrze zrozumiany. To jak, nie wiem, jak tak się skupiamy, to aż mięśnie pośladków napinamy i stajemy prawie z miejsca, żeby wszystko dokładnie wyłożyć. Jest właśnie na szczycie wywodu, precyzyjny do bólu, a żona mówi, zobacz, sarenki za oknem. Oczywiście jego jasny szlak trafia. Oczywiście ma gotową diagnozę, że ona sobie z niego zakpiła. Nie, panowie. Ona z całą uwagą słuchała, a te torenki były, a za chwilę pociąg przejdzie, już nie będzie. No chciała się z mężem podzielić, jak normalna kobieta chce się podzielić emocjami, wrażeniami, prawda? Drogie panie, oglądajcie sobie sarenki, ale nie mówcie w takich chwilach o nich, bo dla nas jest za ciężko to przyjąć, że byliśmy z całą uwagą słuchani. Zobaczmy, nic jej winy. A jakie ciężkie oskarżenia mogą polecieć? Coś ze mnie kpisz, to czy tamto nie słucha. Jest jeszcze jedna cecha w kobiecie, która nas mężczyzn już zupełnie rozkłada. Chyba jest to najtrudniejsze dla nas. Oby panie z tego sobie zdawały sprawę i próbowały nam pomagać, a nie żądać. Pomagać, wprowadzać nas w to. Jeżeli mama tego nie zrobiła, siostry nie nauczyły, koleżanki nie nauczyły, narzeczona nie nauczyła, to pozostaje na żonę. Jeszcze macie parę chwilę czasu jako narzeczony, prawda? Więc możecie jeszcze coś uzyskać. Teraz jest najbardziej efektywne działania czy wysiłki są, bo największe motywacje. Potem już te motywacje troszeczkę osłabną. Ostrzegam wstępnie, tak? Więc wykorzystać czas, jaki jeszcze macie do ślubu, na budowanie, na dawanie z siebie. Naprawdę jest to najlepszy czas. Otóż o czym myślę? O cesze, nieładnie to brzmi, ale tak chyba poprawnie, kobiety, która pragnie dzielić się tym, co przeżywa z bliską osobą. Mało pragnie. Ona musi powiedzieć o swoich emocjach. Jest to wewnętrzny przymus komunikowania się. Znowu to jest cudowne, genialne przy małym dziecku. Jak podglądacie dziewczynę, która karmi piersią, to ona non-stop nadaje. Ona się komunikuje z tym dzieckiem i bez przerwy. To wszystko się oczywiście rozwija. Bo mam masę komunikatów i to wszystko, te reakcje. Natomiast kobieta normalna potrzebuje dzielić się tym, co przeżywa. I bardzo wiele dziewczyn mówi, no będę miała męża,
on będzie mi, będziemy zawsze razem, on będzie mnie wysłuchiwał, będzie mnie rozumiał, bo on mnie kocha. No właśnie. I czasem oczekiwania przekraczają możliwości męskie. Naprawdę przekraczają. Jest zawód zupełnie nie z naszej winy. No i weźmy jakąś sytuację, która wiąże ogromne emocje. Kobieta po raz pierwszy dzień po urodzeniu dziecka została sama w domu. Sama z dzieckiem. No to jest przecież emocje na najwyższym pułapie. Dziecko zasnęło spokojnie, przykłada ucho, oddycha czy nie oddycha? Oddycha, w porządku. Tam szybkie przykłada czy zaparowana, prawda? Jest, żyje, w porządku. Po chwili o 9:05 zrobiło kubkę. Ale ta kubka była taka smużysta. A o 10:15 miało czkawkę. Oj, co to będzie, prawda? O 12:00 druga kubka, ale taka bardziej żółtawa. No, same emocje. Nie zdążyła się ubrać od rana, nie zdążyła nic zrobić, bez przerwy lata wokół dziecka i stale w najwyższym napięciu. Co robi, jak mąż wraca do domu? Dobrze, że jesteś, kochanie. Wreszcie jest ktoś. Wiesz co, rano kubka była smużysta. Jego to nic, a nic nie obchodzi. I wcale nie dlatego, że jest wyrodnym ojcem. Jego nie interesuje relacja z trasy. On chce znać wynik końcowy. Dziecko żyje. Mogę się walnąć i odpocząć, prawda? Wiele kobiet, gdy on, mąż, nie chce relacji wysłuchiwać, oskarża, że właśnie jest wyrodnym ojcem. Czego własne dziecko nie interesuje. Interesuje na sposób męski. Zauważmy, że najbardziej wyrodny, egoistyczny mąż, wracający na, nie wiem jak, zmęczony z pracy, na sygnał, gdy wchodzi do domu, słuchaj, alarm, trzeba dziecko natychmiast wieźć do szpitala. Każdy zawróci w progu i zawieźć dziecko do szpitala. Jestem pewien, że każdy. Więc to nie jest tak, że nas dziecko nie interesuje. Tylko my uważamy, że to, co nam kobieta opowiada o kolorach i konsekwencjach kubek, są głupoty w ogóle. Prawda? I ja nie będę udawał, że mnie to interesuje, bo byłbym fałszywy, byłbym taki. Nie, drodzy panowie, nie musisz udawać, że cię interesuje. Masz w sposób absolutnie nieudawany, z pełnym zainteresowaniem wysłuchiwać tego, co mówi żona. Nie dlatego, że cię materia interesuje, tylko dlatego, że się nająłeś do tego, że cię żona ma interesować. Żona ma taką potrzebę, żeby wypowiedzieć swoje emocje. Wobec tego ty masz tą potrzebę spełnić, do tego się nająłeś. Zobaczmy, nie tak się mówi o roli mężczyzny w domu. Ty masz spełniać jej potrzeby emocjonalne. Jest to trudne. Ona ma cię tego nauczyć, oby chciała cię tego uczyć, a nie żądała, żebyś umiał. Ale jest to możliwe. Jakby mężczyzna wiedział, jaką cenę zapłaci, gdy nie wysłucha, to nie jeden ze strachu by wysłuchał. Bo cena jest okrutna i nieunikniona. Jeżeli on jej nie będzie wysłuchiwał w jej najważniejszych rzeczach, tych emocjach, którym ona chce się z nim dzielić, to co ona zrobi? Innego, ale wcześniej pójdzie do mamusi, a potem wreszcie odetnie pępowinę. Pójdzie do koleżanki, siostry, no jak możesz nasze prywatne sprawy wynosić, koleżanką w pracę. I właśnie, jeżeli trafi na innego faceta, nie dlatego, żeby z nim iść do łóżka, jak się nie w tym wydaje, nie. Wchodzi w jej pole widzenia facet, który z całą uwagą i życzliwością wysłuchuje o wszystkich jej emocjach. Przyjmuje na siebie. Co się robi? W bardzo krótkim czasie. Więź uczuciowa z tym facetem jest większa niż z mężem. Bo on spełnia największą potrzebę uczuciową, a mąż nie spełnia. A jak pani jest nowoczesna, to za chwilę powie, ja już męża nie kocham, ja kocham tego pana. Wobec powszechnego zamieszania, pomylenia pojęć, to mówiliśmy o tym na pierwszym spotkaniu, że miłość uczuciami jest powszechnie mylona. Ona czuje tam dobre uczucia, do męża żal, bo nie spełni jej najważniejszego oczekiwania. Nie wysłuchuje, wobec tego ona jest młopca, ona go nie interesuje, on jej nie kocha. Diagnozy bardzo szybko padają. Drodzy panowie, spełnianie potrzeb jest naszym zadaniem, tak jak spełnianie potrzeb męskich jest zadaniem kobiet. Godziwe, wzajemne potrzeby mamy spełniać po prostu. Nie wchodzimy w małżeństwo, żeby swoje potrzeby spełnić, tylko żeby w miłości spełniać potrzeby drugiego. Jeżeli to w miłości spełnimy, to nasze spokojne głowa też będą spełnione. Ale nie z wyrachowania, nie ja tyle, ty tyle. Zadanie mężczyzny zająć się wypełnianiem potrzeb żony, a zadaniem żony zajęcie się potrzebami, godziwymi potrzebami męża i wypełnianie ich. No dobrze, pójdźmy dalej. Jest jeszcze, już zresztą kawałek, jakieś tak sygnały na ten temat już wypowiadałem, inaczej mężczyzna pracuje, inaczej kobieta, inaczej mężczyzna odpoczywa, inaczej kobieta. Jest to tak różne, że rodzą się bardzo często wzajemne pretensje. Zresztą kobiety są powszechnie podszczuwane do tego, jak to jest, to jest niesprawiedliwe, razem wracacie z pracy, on się kładzie na zaprzanie, ty robisz obiad, zbuntuj się, to tak nie może być. Ja myślę, że im prędzej panie dojdziecie do tego, że to jest sprawiedliwe, tym będzie spokojniej w domu. Ale ja zaraz z tego się jednak wytłumaczę, tak? Bo to już jest daleko idące posunięcie, które wymaga pewnego fabularnego opisu. Dobrze. Mąż z żoną dostali działkę za miastem, 450, może 600 metrów, monokultura perzu albo innego chwastu. No tak to zwykle wygląda, prawda? Mąż się przygotował, porozmawiał z kolegami, pojechał do Kastoramy, kupił widły amerykańskie, łopatę, toporek, bo jakieś tam krzaki były, parę wiader, jakieś kosze, sekator, wszystko przygotowane w samochodzie, złożone już zawczasu. W wolną sobotę żonę wywleka z wyra, ona się broni, nie, jest robota, jedziemy. Koniec, nie ma gadania. Dobra. Zawlukiem na tą działkę. I teraz proszę zobaczyć. Podzielił pracę sprawiedliwie. Dla siebie wziął na siebie tą ciężką robotę. To wycinanie tej perzyny, tej skorupy, tej skały. Wywalanie tych grubych grud ziemi. A żona tylko te lekkie korzoneczki wytrząsać i na coś się odkładać. Prawda? W czym leżał jego błąd? Gdyby jej dał 5 prac, w tym wytrząsanie korzonków, wszystko by było w porządku. Ale on dał jedną monotonną robotę. Oczywiście jest pewne, że ona w tym nie wytrzyma. Wobec tego co się dzieje? On ryje w ziemi, zaciśnięte zęby zasuwa, a ona, sąsiadka przyjechała porozmawiać z sąsiadką. Tu ptaszek przeleciał, biegnie za ptaszkiem. Tam jakiś motylek, no to już w ogóle, prawda? Cały dzień się obija. On ryje w ziemi bez przerwy, bo jak jest robota, to trzeba zrobić, się zaweźmie i robi, prawda? I pretensje do żony, że ona sobie co chwilę odpoczywa. Tak, drodzy panowie, ona nie może tak jak ja monotonnie pracować. Musi pracę albo przerywać i odpoczywać, albo zmieniać na inną. W każdym razie nie może wykonywać tak monotonnej pracy, jaką ja mogę z łatwością wykonywać. Więc przykładanie swojej miarki, że ona się obija, jest niesprawiedliwe. Ale ona sobie po kawałku ten odpoczynek odebrała już całkiem niezły w tych małych kawałeczkach, prawda? A ja ryję. Nadchodzi wieczór, mąż skończył, teraz wiadomo, musi stanąć. Popatrz. Efekt roboty musi widzieć. Pozwólcie panie, że tą chwilę, żeby się podelektował, no jest kawał ziemi skopany, jest kupa chwastów, zadowolony. Wściekły trochę na żonę, bo się obijała ewidentnie, prawda? Ale zadowolony. I teraz wracamy do domu. Dopiero teraz czuję, jak jest zmęczony. Pada na tarcza, nie umywszy rąk. Ciężko dyszy. Żona idzie do kuchni i właśnie pod nosem, to niesprawiedliwe. Ja też cały dzień byłem na słońcu. Drogie panie, to sprawiedliwe. On może ciężej pracować, ale musi też ciężej odpoczywać. Ja wiem, że tego nie możecie zrozumieć, bo z pozycji kobiety tego się nie da zrozumieć. Spróbujcie w to uwierzyć. I na tym wygracie po prostu. Jeżeli uwierzycie w to, to wracającego męża do domu nie będziecie witały ze śrubokrętem, weź tylko śrubeczki tam, kontakt, lampę, coś, bo on pierwszą śrubkę przekręci, lampę stłucze, coś tam rozwali i będzie się snuł po domu do wieczora i nic nie zrobi. Mądra żona co robi? Kładzie męża na pół godzinki. To się zależy od rodzaju pracy, od kondycji fizycznej, rodzaju. Ale kładzie go na... Ja nie mówię, no całe popołudnie leżeć... Nie, o tym nie mówię. I po tej pół godzince on wstanie i drugą szychtę w domu zrobi. To się po prostu opłaca. Ja bym mógł od razu się dawać. No ty możesz, to się zabieraj, prawda? Ale jeżeli już dałaś mężowi te pół godziny na odpoczynek, to już mu daj do końca. I nie przychodź po 15 minutach, tylko powiedz, czy mnie kochasz. Odpoczynek przerwany, musi odpoczywać od nowa. Jeżeli macie w polu widzenia gdzieś dziewczynki, chłopców kilkunastoletnich, takich już, które weszły w dojrzewanie, te hormony już działają, możecie zrobić eksperyment, ostrożnie, bo chłopak może to ciężko przeżyć. Czyta dziewczynka książkę. Pod jakimś pretekstem zabieramy jej książkę i wypada nam zakładka. Oddajemy książkę. Co robi? Smyk! I za chwilę czyta dalej. Zabieramy chłopcu książkę, wypada zakładka. Będę musiał czytać od nowa! Wszystko mi zepsułeś! No. Jemu przerwano czynność, którą robił. Tak? Bardzo źle to znosimy. Może teraz parę słów jeszcze o mężczyźnie. Mężczyzna w odróżnieniu od kobiety bardzo koncentruje się na tej rzeczy, którą robi. Nie znosi jakiegoś rozproszenia. Zwłaszcza, że to wymaga jakiegoś zaangażowania umysłowego. Ja podziwiałem, bo miałem takich kolegów w akademiku, którzy mogli pracować, uczyć się, którzy tam łazili inni przez pokój, coś tam się działo. Ale to już była lata praktyki. Oni po prostu przez kilka lat życia w akademiku nauczyli się jakiś wewnętrzny psyczek wyłączać. Ja nie potrafiłem nigdy. I do dziś muszę, jeżeli mam coś zrobić sensownego, nad czymś poważnie pomyśleć, to najchętniej robię to w nocy, wcześniej rano, kiedy jest absolutny spokój. Tak? Ale ja nie mówię, że nie można dojść do jakiejś sprawy. Natomiast mężczyzna jednak, jeżeli ma pracę, w którą się trzeba wmyśleć, to rzeczywiście świata poza tym nie widzi. Koncentracja jego powoduje aż izolację z otoczenia. Jeżeli żona mu więc ja się podsunie z obiad i zje, to z pewnością nie będzie wiedział, co zjadł. Tak? Co wiele żon z tego tytułu bardzo boleje, że on lekceważy pracę, bo nawet nie wie, co zjadł. Nie, on po prostu jest facetem i w tej chwili myśli o tym, co robi. Prawda? I załóżmy, że zabrał się za naprawę telewizora. Ponaprawiał wszystkim sąsiadkom już, bo to jak zwykle bywa. Wreszcie zabrał się za swój. Żona chodzi na paluszkach, nic nie mówi, no bo mąż pracuje już w porządku. Postanowiła ugotować mu w nagrodę jakąś tam ciepłą kolacyjkę, tak jak lubi. Robi to z radością, że o, mężowi taką przyjemność zrobi. No ale wreszcie przygotowała tą kolację, a naprawę telewizora trwa. Miał być pół godziny, leci czwarta godzina. No ale wiadomo, jak swoje to trzeba udoskonalić, poprawić coś tam, prawda, wodotyski jakieś tam dorobić, coś. No. Więc w końcu ona woła z kuchni. Kochanie, kolacja na stole. Zaraz przyjdę. Kolacja stygnie. Tak, już idę. No. Ile razy może wołać? Dowolną liczbę. On po prostu nie przyjdzie. On naprawdę nie wie, że odpowiada, co wiele kobiet nie jest w stanie uwierzyć. On powiada całkowicie bezwiednie, bo on jest właśnie w piątym obwodzie jakimś tam, prawda? Wreszcie żona, no ile razy można odgrzewać kolację, prawda? Najcieplejsza żona wreszcie, wałek w garść i startuje, ty lekceważysz moją pracę. Jaką pracę? No przecież wołałem cię na kolację. Jaką kolację? Znacie, jak za chwilę łatwo sobie powiedzieć, wariata ze mnie robisz, to ty ze mnie wariatkę. Nie mówiłem, mówiłeś, kłamiesz. Może być niezła eskalacja tutaj pretensji. Zobaczmy, bez niczyjej złej woli i bez niczyjej winy tak naprawdę. Ona naprawdę wołała i naprawdę słyszała. On naprawdę, mimo że odpowiadał, nie wie, że odpowiadał. Tak był wmyślony w robotę. Co z takim fantem zrobić? Ano porozmawiać. I w rozmowie, obyśmy uniknęli tego, bo ty jesteś taka, bo ty jesteś owaka, bo ty jesteś taki, owaki. Tylko mówienie o sobie. Bardzo ważna zasada. Mi jest bardzo przykro, jak piąty raz odgrzewam kolację. Czuję się jak podrzędna pomoc kuchenna. A mi jest potwornie trudno oderwać się od roboty, którą zacząłem. Ciężko mi się zabrać, ale jak już się zabiorę, to jeszcze ciężej mi się oderwać. Powiedzieliście sobie pewną prawdę o sobie. Na drugi raz żona cierpliwiej poczeka na męża, bo wie, że jemu jest ciężko się oderwać. Dowód miłości. Koryguje swoje postępowanie, swoje myślenie ze względu na jego trudność. On, jak będzie mógł, to trochę szybciej się oderwie, bo wie, że jej jest przykro czekać. Dowód miłości. Mimo, że nie chciał, skończył trochę wcześniej, czy odłożył, bo wie, że nie jest przykro. A tak naprawdę żona powinna na drugi raz przyjść, nie z kuchni wołać, tylko za klapy, przed sobą, pomachać. Widzisz mnie? Widzę. Słyszę. Kolacja na stole. No?
Jeszcze może mała dygresja na temat odrywania męża od pracy. Załóżmy, ja mówię od pracy. Robi coś rzeczywiście pożytecznego, czy zawodowego, czy na rzecz domu. Pracuje. I teraz żona ma go zawołać na obiad. No obiad jest nagrzany, dzieciaki siedzą przy stole. No przecież rozsądne jest, żeby on natychmiast przyszedł. Może krzyczeć, obiad. Przyjdzie albo nie przyjdzie. Może przyjdzie, jak będzie bardzo głośno krzyczeć. Ale jak na to oderwał się od pracy, przyszedł, ciężko mu było, a żona mówi, wiesz co, tylko nakryj tutaj do stołu, sztućce wyjmij, tutaj jeszcze pomieszaj w tym garnku. To jest gotowy obiad? Drugie panie, już żeby skrócić, oświadczam, że gotowy obiad dla faceta, którego oderwano od pracy, to jest to. Siada i wiosłuje, prawda? To jest gotowy obiad, a nie jakiś tam zamiesz. Dla kobiety obiad gotowy jest dużo wcześniej. Już wszystko jest gotowe. Tylko zamieszać, tylko przyprawić, tylko nakryć, tylko nalać, prawda? Zostaw. I teraz namawiam panie, żeby potrenowały odrywanie mężczyzny od pracy. Ale potrenowały mądrze. Jeżeli już masz męża oderwać od pracy, podejdź do niego. Obiad już tam stygnie na stole, tak? To proces się rozumie samo przez się. Podejdź. Połóż mu rękę na ramieniu. Dotknij go. Pojaw się blisko jego. Może jego twarzy. Powiedz cichutko, spójrz. Przepraszam, że ci przerywam. Korona z głowy nie spadnie, bo to te przeprosiny nie dlatego, że ona coś złego robiła, tylko dlatego, że ona wie, że jej będzie ciężko się oderwać. Dlatego jest całkowicie sensowne. Przepraszam, że ci przerywam. Już tak ci przerwałam. Wiesz co, obiad gotowy. Tylko zjesz i zaraz wracasz do swojej pracy. I każdy facet w ten sposób z łatwością oderwie się od roboty. Obiad na stole! No kiedy będzie przyjdzie? Co, nie jestem kucharka? Nie chcę twojego obiadu. Wypchaj się! Nie muszę jeść. Jeszcze jest jedna ważna cecha w mężczyźnie, która może być przydatna dla domu, natomiast jakby się poprowadzili obserwacje w okolicznych domach, we własnych okolicznych, to ta cecha się zwykle marnuje, bo zderza się z determinacją kobiety. O czym myślę? Mężczyzna jak ma jakąś pracę do zrobienia, to zazwyczaj kombinuje, jak to zrobić, żeby tego nie robić. Jak to zrobić, żeby to usprawnić. Jak to zrobić, żeby to... No? Samo się. Najlepiej samo się zrobiło, prawda? I teraz... Jak mężczyźni kazali prać, to wymyślił pralkę automatyczną. No zgódźmy się, że jest to potem żona oszprała, to już jest następna rzecz, prawda? Ale zgódźmy się, że jest to przyrząd pożyteczny. Mężczyźni jest łatwiej wymyślać innowacje w domu. Dlaczego? Kobieta się koduje, że tak się robi. Tak się robi, bo tak mamusia robiła. Prawda? I wiadomo, że to się tak robi. Ty się na tym nie znasz, to tak się robi. To ogranicza możliwość wprowadzenia czegoś nowego do domu. Mój ojciec przynosił miksery na korbkę kiedyś, prawda? Lata 60. Mama nigdy tego nie użyje, diabelski wynalazek, więcej micia niż pożytku, odstawiała na najdalszą półkę. Ojciec ściągał i robił. Po jakimś czasie mamusia przyjmowała, tylko my z bratem z Uśliwcy. Mamusiu, mówiłaś, że nigdy tego nie użyjesz.
Nic podobnego.
Jak kobieta ma, nie wiem, prasować, powiedzmy, że w domu u którejś z pań prasowało się pościelą, w którą się śpi. Żelazkiem. Mamusia prasowała. I z oczywistością dla córki, że pościel się prasuje. Co może kobieta zrobić? Może kupić większe żelazko. Może żelazko z wodotryskiem, prawda? Z takim tam parą taką, tam coś tam takiego się dzieje. Mogłaby ewentualnie wziąć do drugiej ręki drugie żelazko. Może opracować system składania pościeli, że prasuje się cztery powierzchnie naraz. Prawda? Są takie różne systemy. Może to doskonale, cudownie usprawnić. Natomiast nie analizuje, czy na pewno trzeba to robić. A facet kombinuje zaraz, czy na pewno to prasowanie tyle godzin, tyle czasu, a może by tak do magla zanieść. Prawda? I nagle się okazuje, że ta pościel w magli to nie to samo, ale da się spać. Mężczyzna nie ustaje, kombinuje dalej. A może by tak pościel skory, prawda? Moja wiedza mówi, że tego się nie prasuje, z tego co wiem, prawda? Więc i te pomysły na zmianę jakościową funkcjonowania domu łatwiej wprowadzić mężczyźnie. czasy się zmieniają, są nowe materiały, są jakieś pomysły i warto, drogie panie, zaryzykować, pozwolić mężczyźnie eksperymentować. Oczywiście to ja nie mówię i nie twierdzę, że zawsze będzie efekt dobry, ale ostatecznie zawsze się opłaci. Bo jeżeli mąż eksperymentuje w domu, żona mu pozwala, to co się może okazać? Że to był dobry pomysł, no to dom na tym wygrał. To nie ma co tam dalej tego ciągnąć. Albo że to był zły pomysł. To namawiam panie, żeby powstrzymały. A widzisz? Nie mówiłam? Nie bierz się za dom, bo nic z tego nie wyjdzie. Nie, przeczekać. On sam widzi to doskonale. On udowodni, na co go stać. On teraz chodzi w walkę. On walczy o dom, o swoją pozycję w domu. On następnym razem przemyśli wszystko dokładnie. Prawda? Wiele kobiet wykolegowało mężczyznę z troski o dom, wiedząc wszystko, jak się robi sama, od zawsze. On, a potem narzeka. Proszę pana, on w domu nie pomaga. Nic, w ogóle niczego. Ale jest jakaś przyczyna tego. Normalny mężczyzna chce być przydatny dla domu. Naprawdę chce być przydatny. I czasem to jest bardzo, bardzo utrudnione. Żeby zapamiętać to i panie zachęcić do pewnego otwarcia na pomysły mężów, nawet trochę ryzykownego, to anegdotka o szynce. Mąż pyta żonę, dlaczego ty zawsze obcinasz końcówki szynki, a wkładasz dobry twan? No bo tak się robi. Nie pytam, jak się robi, tylko dlaczego ty obcinasz te końcówki? No, w końcu mam. No chyba dlatego, że mama tak robiła. Idziemy do mamy. Mamo, dlaczego zawsze obcinałaś końcówki szynki? No bo tak się robi. No ale, no w końcu, no chyba dlatego, że babcia tak robiła. Babcia żyje, a my mężczyźni jesteśmy dociekliwi, więc idziemy do babci. Babciu, dlaczego ty zawsze obcinałaś końcówki szynki, a wkładałaś dobry twan? No bo miałam za małą brytannę. Także naprawdę czasy się zmieniają, różne możliwości nowe się pojawiają, brytanny większe produkują, także, a prosiaki mniejsze, prawda, i tak czy inaczej chcę w ten sposób próbować ulokować w pamięci pań, że warto pozwolić mężowi trochę eksperymentować w domu, nawet jak będą jakieś drobne tego koszty. On będzie wygrany dla domu, będzie myślał o domu. W przeciwnym razie będzie zmarnowany. Jego patrzenie, które może czasem dom ostrzec przed niebezpieczeństwem, będzie po prostu zmarnowane. I wreszcie w ramach różnic, oj, niedobrze. W ramach różnic jeszcze musimy sobie powiedzieć o dwóch rzeczach, a może jednej, a następnej dokończymy za tydzień. To jest inny sposób reagowania. Mężczyzna i kobieta inaczej reagują. Inny jest tor reakcji psychicznej. I tak, kobieta reaguje przede wszystkim na bodźce uczuciowe. Te są dla niej najważniejsze. I od stanu uczuć zależy jej decyzja. I inna decyzja, na przykład na temat budowy domu, będzie podjęta przez kobietę w dzień pogodny, gdzie spotkała koleżankę ze szkoły, która powiedziała, że ślicznie wygląda i że w ogóle wypiły smaczną kawusię i jeszcze zrobiła ciasteczko i jeszcze się dowiedziała, że naprawdę się nie postarzała i jeszcze ta koleżanka jej powiedziała, że zbudowała, właśnie się przyprowadziła do zbudowanego nowo domu, że właściwie to bardzo łatwo poszło, tam jakiś tam kredyt, coś, to trochę dziadkowie pomogli. Cudowny nastrój. A zupełnie inną decyzję podejmie w dzień, kiedy jej powiedzą, że jest brzydka i niezgrabna, że w ogóle jeszcze samochód przejdzie ją o chlapie, w nowej sukience właśnie była, prawda? I jeszcze parę takich rzeczy. Kobieta nie jest w stanie uwolnić się od nastroju przy podejmowaniu decyzji. I dlatego pewne fundamentalne decyzje dla losów rodziny, najważniejsze, te dalekosiężne, zwłaszcza w czasie, czy jakimś bardzo dużym wymiarze finansowym, lepiej, żeby podejmował mężczyzna. Po pierwsze dlatego, że racjonalnie i spokojnie myśli, niezależnie od pogody. A po drugie, jak on pomyśli, to on rzucił rozum na szalę. On sobie żywy wypruje i on to przeprowadzi. A jak za niego zdecydowała żona, to jest jej zmartwienie. Właściwie nawet lepiej, jak będzie za decyzja. Bo to nie ona powinna podejmować decyzję o budowie domu. Wlazła na mój teren, teraz ma za swoje. Nie będę jej pomagał. Będę się cieszył, będę jej pokazywał, jaka była głupia, że... Zemsta. No oczywiście rodzinie to nie służy. A więc uczucia i kobieta podejmuje decyzję w dużej mierze poprzez uczucia, tak reaguje i z tego też wynika ogromne zagrożenie dla kobiet. W skrajnych uczuciach, bardzo złych i bardzo dobrych, kobiety popełniają głupstwa.
Mężczyzna jest przy kobiecie po to, żeby ochronić ją przed zrobieniem głupstwa, a nie po to, żeby wykorzystać jej słabość w skrajnych emocjach, by wykorzystać ją do zrobienia sobie przyjemności. Zobaczmy, jakie to jest powszechne. My, prawdziwi mężczyźni, powinniśmy wejść w rolę osłony, ochrony naszych kobiet, by nie zrobiły głupstwa w chwili, kiedy są w skrajnych uczuciach, albo euforii, albo depresji. Mężczyzna wymyśla reakcję. Mężczyzna od gdzieś tam 12-13 roku życia, hormony na mózg walą, to wszystko sobie wymyśla i układa, tworzy ciągi logiczne. Jeżeli zrobi coś ważnego, co było spontaniczne i wcześniej nie było przemyślane, to sobie potem ułoży, dlaczego on to zrobił. I wszystko musi się zgadzać. Rzecz jasna, widać gołym okiem, że on może sobie wybrać taki ciąg logiczny, w którym on wygląda dobrze. I to jest pułapka dla mężczyzn. Mamy tak dużą wprawę w tworzeniu ciągów logicznych, że wszystko potrafimy udowodnić. W każdej sytuacji mężczyzna kobiecie może udowodnić 100% winy, jeżeli tego chce. I efekt jest podwójnie zły, bo ona jest zdołowana, że jest do niczego, a on stwierdza, nawet nie wiedziałem, że jestem taki święty. Teraz dopiero widzę, że wszystko przez nią. Spróbujcie uwierzyć, że w poradni mężczyzna przychodzący do poradni, gdzie sypie się może to wyjątkowo, jeżeli już tak zupełnie go złamało, bierze całą winę na siebie. Ale zwykle mówi: pani, ja nie rozumiem. Ja jestem porządny, to wszystko przez tą babę. Nie? Tak sobie wszystko poukłada. Nie ma takiej podłości, do której mężczyzna by nie potrafił dorobić świętej ideologii. I w to uwierzy. I to dotyczy wszystkich, również bardzo przyzwoitych mężczyzn. Wpadamy w tą pułapkę nieświadomi. Co z tym zrobić? No trzeba się jakoś wyzwolić z tego. Bo inaczej. Na pewno nie rozmawiać w gniewie, bo wtedy zawsze rozmowa jest po to, żeby udowodnić winę, prawda? Więc jak żona się broni, coś tam mówi, to mąż to wplata w materiał dowodowy, przeciwko niej się zgadza. Wszystko jest, ona jest wszystkiemu winna i koniec, prawda? Ta rozmowa nie ma sensu. Bo wtedy z definicji jest relacja walki. Jesteśmy wściekli wobec tego teraz, kto ma rację, prawda? No to zawsze on ma rację. No. Co ja mogę na to powiedzieć, że zawsze ja mam rację, no? Jak daleko to myślenie może być karkołomne, to przypadek życia, zresztą trudny dla mnie, bo to był mój znajomy, dobry znajomy. Ożenił się 8 lat, małżeństwa żyli, no bez dzieci, też trudne doświadczenie. Ale w każdym razie on zdradza, zdumienie wokół, bo przyzwoity człowiek związany z Kościołem, no jednak odchodzi. Zdradza żonę, żona odchodzi od zmysłów, rozmawiam z nią dziesiątki godzin. Siedzę po prostu z nią, żeby jakiegoś wariactwa nie zrobiła. I wreszcie, to już tam po dobrym miesiącu, wlazłem w jego drogę tak, że musiał się ze mną spotkać. Rozmowa trwała 30 sekund. On mi mówi: stary, ja chcę być uczciwym, przyzwoitym człowiekiem. Ja chcę móc spokojnie patrzeć w lustro. Ja raz w życiu zdradziłem, to prawda. Trudno, wstydzę się tego, ale zdradziłem. Ja już więcej nie będę zdradzał. Odwrócił się i wyszedł. Ja to było 25 lat temu, miałem jeszcze dużo mniejsze doświadczenie w rozmowach z małżeństwami. I ja głupi w pierwszej chwili pomyślałem, że on wraca do żony. Już nie będzie zdradzał. Nie. On zdradził żonę i jest kochanką. On chce być przyzwoitym człowiekiem. On by teraz musiał po raz drugi w życiu zdradzić kochankę, żeby wrócić do żony. On już tego nie zrobi. Bo chce być przyzwoitym. Zobaczmy. Logicznie się zgadza. No musiałby zdradzić kochankę i wrócić do żony. Drugi raz w życiu musiał zdradzić. A tu już naobiecywał przecież od nowa. Nie ma takiej podłości, do której mężczyzna będzie potrafił dorobić świętej ideologii. Panowie, bójmy się tego. Jak się przed tym bronić? Ano są sposoby. Bardzo proste, banalnie proste. A co bym poradził swojemu synowi, gdyby znalazł się w mojej sytuacji? A jak nie pomoże, to może jeszcze lepiej. A jakbym chciał, żeby moja córeczka za ileś tam lat była potraktowana przez chłopaka, narzeczonego, męża? Wielu mężczyzn, którzy uważają, że żony traktują normalnie i dobrze. Zupełnie się rozprawa z poradni. Kobieta już odchodzi od zmysłów. A ty mówisz: co ci chodzi? Jesteś chora, to idź do psychiatry. Ja jestem w porządku, nic mi nie jest. To tobie się wydaje, że małżeństwo się sypie. Wszystko w porządku. Na baby nie chodzę, pieniędzy nie wydaję, wody nie piję. Za wszystkie świadczenia w domu płacę. A to jest odczep się ode mnie. Zimny, cyniczny, wracający do domu pod telewizor i do pracy, żonie dzień dobry nie mówi, bo po co? Żona odchodzi od zmysłów. Wreszcie podpowiadam jej to, żeby go potraktowała tym właśnie sposobem. I ona już tam nie zawijając bawełnę, wprost mu walnęła. A co byś zrobił, gdyby twoją córkę, czy jak kolejna mówi, że jest w porządku, gdyby twoją córkę mąż traktował tak, jak ty mnie? Przepraszam, zacytuję dokładnie. I on tak nie zastanawiając się wytrzedził, zabiłbym gnoja. Po raz pierwszy usłyszał od siebie samego, że jest nie w porządku. To było początkiem dopiero rozwodu, to jest tam pewnie długi czas, to się wszystko będzie odkręcać, mam nadzieję, że się odkręci. Ale w każdym razie to było w ogóle, że on do siebie dopuścił myśl, że on jest nie... On był przecież w porządku. Miał wszystko poukładane. Może, żeby to jeszcze nie będziemy doilustrowywać. Dokończę ten temat. Jeszcze tam parę rzeczy mamy do powiedzenia. Mam nadzieję, że nie zapomnę, zapiszę sobie. Dokończymy to za tydzień, bo czas już nam minął. Przypomnę tylko o tym 4 kwietnia, że można skorzystać z poradni. No i jak kogoś jeszcze tak do końca nie zniechęciłem, to zapraszam za tydzień na 20. Tak. I...